Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Beatyfikacja księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się 7 czerwca 2020 roku w Warszawie na placu Piłsudskiego. Beatyfikacji dokona papieski wysłannik, prefekt kongregacji do spraw kanonizacyjnych, ksiądz kardynał Giovanni Angelo Becciu. Teraz nadszedł czas na przygotowanie uroczystości, a także nas samych, powiedział ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.
Do tej beatyfikacji już teraz możemy zupełnie oficjalnie się przygotowywać. Jest to trochę czasu, ale przecież mówimy nie tylko o przygotowaniu samej uroczystości beatyfikacyjnej, mszy świętej, na której ta beatyfikacja się dokona, ale przede wszystkim mówiąc o przygotowaniu, mamy na myśli przygotowanie nas samych do przeżycia tej uroczystości, do poznania jeszcze bliżej, przypomnienia sobie, w przypadku młodych, do poznania osoby kardynała Stefana Wyszyńskiego. I także chodzi o przygotowanie innych i w tym znaczeniu wiele instytucji, wiele podmiotów, w tym media, także macie swoją wielką pracę do spełnienia.
3 października ojciec święty Franciszek zatwierdził dekret otwierający drogę do beatyfikacji prymasa tysiąclecia. Proces trwał 30 lat. W styczniu tego roku Komisja Lekarzy w Watykańskiej Kongregacji zatwierdziła dokumentację dotyczącą cudu. Następnie dekret zaakceptowała Komisja Teologów oraz Komisja Księży Kardynałów i Biskupów. Prezydent Polski Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawę w sprawie jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników państwowych. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski podkreślił, że Andrzej Duda zgadza się co do intencji przepisów ustawy. Zaznaczył jednak, że pojawiły się wątpliwości, które muszą być rozstrzygnięte przez Trybunał Konstytucyjny.
Sytuacja, w której polityk będzie musiał podać stan majątku osoby najbliższej, a nie będzie w stanie tego zrobić z różnych przyczyn. Nie będzie w stanie tego zrobić albo nie będzie w stanie tego zrobić w pełni precyzyjnie, a grozi mu za to odpowiedzialność karna, jest taką sytuacją, która powinna być wyjaśniona przez Trybunał Konstytucyjny. W związku z tym prezydent podjął taką decyzję, aby ustawę skierować w trybie prewencyjnym do Trybunału Konstytucyjnego, aby to Trybunał ocenił, czy wszystkie przepisy tej ustawy są zgodne z Konstytucją.
Ustawa w sprawie jawności majątku rodzin VIP-ów powstała w kancelarii premiera. Sejm uchwalił projekt ustawy 11 września. Według przyjętych zmian m.in. premier, ministrowie, posłowie, europarlamentarzyści i senatorowie są zobowiązani do umieszczania w oświadczeniu majątkowym informacji o majątku osobistym małżonków, dzieci i osób pozostających we wspólnym pożyciu. Prawo i Sprawiedliwość szykuje się już do wyborów prezydenckich. Jesteśmy na rozbiegu kampanii prezydenckiej. Za chwilę będziemy ogłaszać skład sztabu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy, powiedział wiceprezes partii europoseł Joachim Brudziński. Polityk zaznaczył, że decyzje personalne głównie leżą po stronie Andrzeja Dudy. W 2015 roku na czele jego sztabu wyborczego stała Beata Szydło, była premier, obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Doktor Aleksander Kozicki, politolog, uważa, że Andrzej Duda posiada pełne predyspozycje do reelekcji.
W Polsce prezydent jest wybierany przez obywateli, więc jego wizerunek ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o ewentualne preferencje wyborcze. Andrzej Duda ma wiele atutów medialnych. Przede wszystkim jest człowiekiem młodym, o bardzo dobrej prezencji i dużej łatwości formułowania myśli. To powoduje, iż zyskuje w oczach wyborców. Jest to dodatkowy problem, z którym opozycja musi sobie radzić. To znaczy, jeżeli ma wygenerować spośród siebie kandydata, który byłby w stanie nawiązać realną walkę wyborczą, musi być to człowiek obdarzony podobnymi przymiotami.
Kadencja prezydenta Andrzeja Dudy upływa w sierpniu 2020 roku. Wybory prezydenckie mogą się odbyć pod koniec kwietnia lub w maju przyszłego roku. Prawo i Sprawiedliwość składa wnioski do Sądu Najwyższego w ramach protestów wyborczych. Politycy partii rządzącej chcą, aby ponownie przeliczono głosy w kilku okręgach w wyborach do Senatu. Wskazują, że kandydaci PiS-u przegrali nieznaczną ilością głosów. Zanotowano też dużą liczbę głosów nieważnych. Politycy opozycji podnoszą, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest zadowolone z wyników wyborów do Senatu i próbuje je zmienić. Radosław Fogiel, zastępca rzecznika PiS-u, podkreśla, że w tych okręgach zauważono anomalie. Stąd właśnie wniosek, który nie jest niczym nadzwyczajnym, dodał.
Przeanalizowaliśmy wyniki senackie i w kilku okręgach ta analiza wykazała, że są anomalie. Dużo wyższe niż w innych okręgach ilości głosów nieważnych, dlatego takie, które przewyższały różnice głosów między kandydatami. Dlatego dla czystości życia politycznego, dla pewności demokratycznych procedur postanowiliśmy zwrócić się do Sądu Najwyższego z protestem z wnioskiem o ponowne przeliczenie głosów. Przecież nie negujemy wyniku wyborów. Jeżeli tam wszystko jest w absolutnym porządku, to zostanie to potwierdzone przez Sąd Najwyższy. Chyba lepiej, żeby ci senatorowie mieli mocny mandat, a nie kwestionowany przez najbliższe 4 lata przez kogoś.
Przypomnijmy, Zjednoczona Prawica wygrała wybory do Wyższej Izby Parlamentu, uzyskując 48 mandatów. Tym samym nie ma większości. Koalicja Obywatelska wraz z PSL-em i SLD oraz senatorami niezależnymi będą miały 52 mandaty. Od poniedziałku można składać elektroniczne wnioski o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd. Więcej w relacji redaktor Zuzanny Dąbrowskiej.
Do tej pory wnioski o dofinansowanie w ramach programu można było składać jedynie w formie papierowej. Od dzisiaj załatwisz tę sprawę online na portalu gov.pl. Aby online złożyć wniosek o dofinansowanie, potrzebujemy jedynie profilu zaufanego lub e-dowodu. Cały proces trwa zaledwie kilka minut, mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.
Przygotowaliśmy specjalną usługę, która ma ten proces usprawnić. Usługę dostępną na gov.pl już od teraz. Już można to próbować realizować. Wniosek jest do znalezienia na gov.pl. Potrzebny jest profil zaufany. W tej chwili ponad 4 miliony 400 tysięcy Polaków posiada już profil zaufany. Liczymy, że także przy okazji tej usługi będą to kolejne osoby, które będą chciały założyć sobie profil zaufany.
Dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd pokrywa do 50% kosztów kwalifikowanych montażu i zakupu mikroinstalacji fotowoltaicznych. Przy dostępnym budżecie i założonym poziomie wsparcia może to pozwolić na dofinansowanie nawet 200 tysięcy instalacji. O szczegółach mówi minister środowiska Henryk Kowalczyk.
Program Mój Prąd polega na dofinansowaniu bardzo prostą, ryczałtową kwotą 5000 zł instalacji, własnej instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Najczęściej jest to instalacja fotowoltaiczna, ale jeśli będą inne, to oczywiście też. Instalacji o mocy od 2 do 10 kW. Taki konsument energii. Ten odbiorca staje się prosumentem.
Mój Prąd to prawdopodobnie największy w Europie program dedykowany finansowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych. To aż 1 mld zł na rozwój przydomowych źródeł energii odnawialnej. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Środowiska lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów omijają prawo przy organizacji tęczowych piątków, alarmują prawnicy i bioetycy. Akcje te nie pokrywają się z zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programem nauczania. Między innymi naruszają program wychowania do życia w rodzinie, podkreśliła prawnik i psycholog Magdalena Korzekwa-Kaliszuk. Tak zwane tęczowe piątki uderzają między innymi w prawa rodziców, którzy nie chcą, by ich dzieci były poddawane propagandzie ideologii gender w szkole. Akcje są więc sprzeczne z polskim porządkiem konstytucyjnym, wskazała Magdalena Korzekwa-Kaliszuk.
Szkoła nie ma prawa naruszać tego konstytucyjnego umocowania rodziców, które jest prawem zdecydowanie nadrzędnym. Każde zajęcia dodatkowe, jakie odbywają się w szkole, muszą być zajęciami, które mają związek z programem nauczania. To nie jest tak, że szkoła może organizować dowolne zajęcia, tylko jest zobowiązana do uwzględniania tych programów, które zostały oficjalnie zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Tęczowe piątki uderzają m.in. w program wychowania do życia w rodzinie, który pokazuje rodzinę w odpowiednim kontekście, pokazuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Tęczowe piątki uderzają też w szereg innych zasad, na których opiera się polska edukacja, począwszy od chrześcijańskiego dziedzictwa naszego narodu.
Co więcej, jeden z dzienników napisał, że organizatorzy tęczowego piątku podejmują działania, które utrudnią sprawdzenie szkół biorących udział w akcji. Chodzi o to, że tak zwana kampania na rzecz homofobii po raz pierwszy nie wymaga od placówek zgłaszania udziału w akcji. Nie będzie więc list uczestników i nie będzie też można zasięgnąć informacji o skali tęczowego piątku w kraju. Wszystko wskazuje na to, że środowiska LGBT, kamuflując akcję, chcą uniknąć sprzeciwu rodziców i interwencji kuratoriów, jakie miały miejsce w ubiegłym roku. Zrobię wszystko, żeby budżet na rolnictwo był jak największy, powiedział Janusz Wojciechowski, który ma objąć stanowisko unijnego komisarza do spraw rolnictwa. Obecnie trwają dyskusje na temat kształtu budżetu unijnego na lata 2021-2027. Unia Europejska chce przeznaczyć na wspólną politykę rolną 365 miliardów euro. To mniej niż w obecnej perspektywie. Gość programu z Parlamentu Europejskiego w telewizji Trwam zaznaczył, że obecne propozycje budzą wiele wątpliwości. Dodał, że będzie zabiegał o zwiększenie środków.
Moją troską jest, żeby to poprawić, żeby ten budżet był możliwie jak największy i zrobię wszystko, żeby tak się stało. Tutaj trzeba przede wszystkim pokazać prawdziwą sytuację rolnictwa europejskiego, która nie jest tak dobra, jak się bardzo często sądzi, bo jest takie wyobrażenie, że rolnictwo jest w świetnej sytuacji, Unia Europejska ma duże nadwyżki w eksporcie żywności, ale jak się popatrzy na tę strukturę tego eksportu, to okazuje się, że no nie jest aż tak dobrze, jak się powszechnie sądzi. Wiele gospodarstw jest likwidowanych, rolnicy rezygnują z prowadzenia gospodarstw.
Janusz Wojciechowski wskazał, że w ciągu 10 lat liczba gospodarstw zmniejszyła się z prawie 15 milionów do 11 milionów. To wielki problem, zaznaczył. Wojciechowski akcentował też, że rolnictwo w Unii Europejskiej musi być zrównoważone. Wysłuchali Państwo serwisu informacyjnego Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.